Gościem Radia Maryja jest pan Jan Łopuszeński, wykładowca stosunków międzynarodowych w Weszeszkiej Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, witam także wszystkich radiosłuchaczy.
Też były poseł na Sejm RP. Panie pośle, jeżeli mógłbym prosić też, żeby może trochę scharakteryzować tą sytuację, jak pan ocenia, jak pan widzi to, co dzieje się w Libii, bo można powiedzieć niedawno Egipt i ta sytuacja bardzo napięta. Teraz mówi się o Libii. W różny sposób też odzywają się, no nie wiem, kraje, czy Unia Europejska, Stany Zjednoczone, chociażby Rada Bezpieczeństwa ONZ-u potępiła we wtorek użycie siły wobec pokojowych demonstracji w Libii, wezwała do natychmiastowego położenia kresu przemocy. Gdzieś też no, pada cyfra, że ponad 300 już ludzi zabitych. No, można powiedzieć, dzieje się źle. Jak pan patrzy, bo to kolejne jakoś zażywie jakiegoś konfliktu. No i pytanie, jak my sobie radzimy też jako nie te, że sąsiedzi, ale jako ci, którzy, no, można powiedzieć, też przypatrujemy się. My może bezpośrednio nie mamy wpływu, prawda, bo tutaj kwestia polityków czy rządów, prezydentów, premierów, jak oni reagują, czy tylko, no nie wiem, sankcje wprowadzać, że kończymy, bo tacy też są, chociażby Sarkozy.
Ale z kolei wydarzenia, które miały miejsce w północnej Afryce, mogą mieć ogromny wpływ na sytuację Polski. To paradoks, ale w sytuacji, w której elementy systemu politycznego w świecie współczesnym tworzą system naczyń połączonych, to może bardzo szybko do nas dojść. Kilka takich najbardziej podstawowych informacji. Ostatnie dane, które podawał Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch, że zginęło już ponad 1000 ludzi w samej Libii, że tam najemnicy zatrudnieni przez Kaddafiego strzelają do ludności, a armia, policja stopniowo przesuwa się na stronę opozycjonistów, że prawdopodobnie władza Kaddafiego upadnie. Natomiast co powstanie w to miejsce, nie wiadomo. I największe przerażenie Włochów budzi to, że nie tylko zresztą z Libii, ale w ogóle z krajów arabskich, nastąpi ogromna emigracja głodowa do Europy właśnie.
Mówi się nawet o chyba o 200-300 tysiącach imigrantów,
tak,
prawda?
Taką liczbę wymienił Frattini, ale pamiętajmy o pewnych proporcjach, bo to może sobie warto przypomnieć. Libia to jest kraj terytorialnie ogromny, ponad 1 700 000 kilometrów kwadratowych, a mieszka tam niespełna 6,5 miliona ludności. Zagęszczenie ludności jest chyba 3 czy 4 osoby na kilometr kwadratowy, dla porównania w Polsce 120. Większość ośrodków przemysłowych, w ogóle zaludnienia, to jest wzdłuż wybrzeża morskiego, a w głębi są ogromne zasoby piasku, no i oczywiście ropy naftowej. I teraz w tych warunkach, kiedy następuje uzależnienie żywnościowe Libii, Libia ponad 3/4 swojego spożycia żywności sprowadza z zagranicy. I jeżeli na rynkach światowych następuje gigantyczna spekulacja na zwyżkę cen żywności, pierwszy taki okres spekulacji to były lata 2006-2008, później w związku z załamaniem systemu bankowego, głównie w Stanach Zjednoczonych, ceny się uregulowały, wróciły do przybliżeniu poprzednich poziomów, a w ciągu ostatniego pół roku znowu skoczyły dwukrotnie w górę. To dla biednych krajów, takich jak kraje Magrebu, czyli północnej Afryki, gdzie przeciętnie rodzina wydaje większość swoich dochodów na żywność niezbędną do przeżycia, to jest sytuacja zagrożenia głodowego. W sytuacji, kiedy jeszcze Kaddafi czy tam jeszcze inni broniący swoich pozycji na przykład odpalą szyby naftowe, które dają 80% dochodu tym krajom, kiedy ruchawki polityczne spowodują odpływ turystów, które są bardzo istotnym uzupełnieniem dochodu narodowego tamtych krajów, no to one stają w obliczu straszliwej nędzy i ogromnego uzależnienia międzynarodowego. I to, co się dzieje dzisiaj w Libii, to jest tylko fragment zjawiska, które przytacza się przez wszystkie kraje arabskie, generalnie przez obszar sunnicki islamu. Wiemy, że są te dwa nurty, sunnicki i szyicki w islamie. I w tym obszarze sunnickim istnieje ogromna mobilizacja właśnie poprzez te fora internetowe, Facebooka, Twittera, poprzez działalność takich telewizji jak Al Jazeera, teraz Al Arabiya. Ja w ogóle wróżę ogromną karierę w przyszłym łączeniu politycznym także państw islamskich, zwłaszcza tych sunnickich, rodzinie książąt Al-Thani zarządzających Katarem, którzy kooperują bardzo wyraźnie ze Stanami Zjednoczonymi i do których należy telewizja Al Jazeera, od dawna traktowana jako miarodajne źródło opinii dla krajów arabskich. I teraz jest pytanie... Tak, tak.
Proszę.
Jest teraz pytanie, po co tak uruchamia się taki nieprawdopodobny ruch społeczny, prowokując cenami, uruchamiając te ruchy. W Egipcie to się nazywał 6 kwietnia, w Libii to się nazywa 17 lutego, czyli nawet nie ma jakichś haseł przewodnich innych niż tylko okazjonalne, po prostu jakaś grupa ludzi podrywa do działania. To wszystko jest oczywiście skutkiem zewnętrznego oddziaływania w stosunku do krajów arabskich.
I teraz, żeby właśnie, bo nieraz się pytamy, kto może być motywem, motorem, bo to, że ludzie się, to, że ludzie się zwołują tak czy inaczej przez takie czy inne media czy fora internetowe, że te reżimy, bo tak też się je nazywa, no tutaj Kaddafi 42 lata, prawda, ale i czy to jest tylko takie, nie wiem, wewnętrzne niezadowolenie, bo pan wspomniał, że może Stany Zjednoczone, ja też niedawno byłem, więc mówiło się, że gdzieś po pierwszym kwartale może nastąpić jakieś tąpnięcie, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy kolejny, może teraz to gdzieś tam przycichło i nie wiem, czy to nie jest jakiś taki impuls w drugą stronę, czy powodowanie czegoś, że to jakoś tak kaskadowo będzie się rozchodziło i pytanie o skutki tego, co tak naprawdę może się wydarzyć, pewnie nikt tego w stanie nie jest powiedzieć dzisiaj.
A myślę, że sami Amerykanie też do końca nie. Ale czas uświadomić najbardziej istotne przesłanki, mianowicie w proporcji do jakby zasobów świata, także gospodarczych, także potencjału realnej władzy, Stany Zjednoczone osiągnęły swoje apogeum i więcej już w tym momencie nie mogą metodami ekspansji gospodarczej, dyplomacji osiągnąć. Rosną potęgi takie jak Chiny, których głębokość rynku jest większa niż połączony rynek europejski i amerykański. Wprawdzie jeszcze nie rozwinęły się technologicznie aż tak bardzo jak na przykład gospodarka amerykańska, ale w przeciągu kilkunastu lat ten poziom na pewno osiągną. To idzie bardzo szybko w przypadku Chin. Dołączają do tego takie kraje jak Indie, to też przecież ponad miliard ludności. I to zmienia w ogóle proporcje w skali świata. W tej perspektywie dla Amerykanów największą radością byłoby, gdyby różnych potencjalnych przeciwników można byłoby rzucić przeciwko sobie. Ropa naftowa we współczesnym świecie jest podstawowym czynnikiem rozwoju, także Chin. W związku z tym trwają przeróżne zabiegi zmierzające do tego, żeby utrudnić Chińczykom pozyskiwanie ropy naftowej na świecie. Jeżeli to się uda, to skieruje się ich uwagę w sposób bardzo naturalny na źródła dalekosyberyjskie. I teraz sobie uświadommy, miliard trzysta kilkadziesiąt milionów Chińczyków i granica z Federacją Rosyjską, głównie syberyjska, czyli ta część Federacji Rosyjskiej mniej zasiedlona, która w sumie liczy około 170 milionów ludności.
I mówi się, że ona już jest płynna, tam dosyć poważna jest migracja, czy to
tak,
ktoś, komu się to podoba, czy nie, to tak się dzieje.
Ale proszę zwrócić uwagę, że ta migracja chińska to płynie także do Stanów Zjednoczonych, płynie także do Europy. No a do Europy oczywiście płynie ta potężna migracja islamska. I tu będziemy mieli za chwilę potężne kłopoty, których boją się właśnie w tej chwili już politycy włoscy. A na przykład na ostatnim zjeździe w szczycie G20 w Davos pan Sarkozy, prezydent Francji, pozwolił sobie na taką bardzo brutalną polemikę z przedstawicielem jednego z amerykańskich czy międzynarodowych banków, który oskarżał o spekulację cenami towarów, która jest szkodliwa, między innymi spekulację cenami żywności. Kończył swoją wypowiedź pytaniem, czy to wolny rynek, czy to dom wariatów. Czyli zwracał uwagę na to, że te mechanizmy spekulacyjne, które powodują niezwykłe napięcia i w świecie Zachodu, ale i poza nim, jak widzimy w świecie islamu, uruchamiają procesy, nad którymi będzie bardzo trudno kontrolować. Moim zdaniem świat jest prowadzony do wojny, a wyniki wszelkich wojen, zwłaszcza na skalę światową, są bardzo trudne do przewidzenia. Bardzo wyraźnie rysuje się próba zawiązania sojuszu europejsko-rosyjskiego, czy tej niemiecko-rosyjskiego. No to bardzo istotnie wpływa na sytuację Polski. Bardzo wyraźnie rysuje się próba aspiracji chińskich, no i tu jakby dziś największym przeciwnikiem dla nich będzie Rosja. No i istnieje próba amerykańska rozgrywania tego w postaci szachów, a na globalnej szachownicy, a mają możliwość robienia tego. Oczywiście tam są też pewne wątpliwości, na przykład politycy izraelscy zgłaszają bardzo wyraźne zastrzeżenia. Na przykład mówili 30 lat pokoju z Izraelem, z Izraela z Egiptem. No to było to oczywiście 30 lat panowania Hosni Mubaraka. Tyle tylko, że teraz trzeba się zastanowić, jaki jest skutek tego typu wypowiedzi, bo w kraju arabskim, jeżeli i politycy izraelscy kogoś chwalą, to może się okazać jeszcze gwoździem do trumny. Innymi słowy, świat jest puszczany w jakąś bardzo dynamiczną konkurencję, bez obaw przed rozlewem krwi, przynajmniej przez tych, którzy te procesy uruchamiają. Pytanie, gdzie ta machina się zatrzyma?
No bo dzisiaj pan wspomniał Francję, prezydent Francji wezwał dzisiaj do natychmiastowego podjęcia jakichś konkretnych sankcji, bo tutaj Francja czy Europa ma pewne, no nie wiem, stosunki gospodarcze, handlowe, finansowe z Libią dla ukarania, no ale pytanie, kogo będziemy karali? Reżim funkcjonujący te 42 lata Kaddafiego, czy dosięgnie on społeczności?
Tym bardziej, że tam w samej Libii bardzo trudno jest udowodnić, czyja jest odpowiedzialność. Nie wiem, czy ojciec wie, że Kaddafi od bardzo dawna nie spełnia tam żadnej funkcji w strukturze państwa libijskiego. On jest tylko przywódcą rewolucji.
A ten libijski parlament, bo przewodniczący Powszechnego Kongresu Ludowego gdzieś tam też oświadczał jakieś oświadczenie, że
no to jest taki
przywrócono spokój w większości wielkich miast, a siły bezpieczeństwa, wojsko zajęły swoje poprzednie pozycje, więc spodziewamy się tego, że ktoś będzie bronił tych, którzy ewentualnie mogą stać się jakimś celem dla najemników.
Natomiast były minister spraw wewnętrznych publicznie powiedział, że najprawdopodobniej Kaddafi popełni samobójstwo, czyli krótko mówiąc, albo on to zrobi, albo jemu to zrobią.
Czyli już powiedziano, jak zginie, tak?
Tak jest. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo podobna kalka do wydarzeń w Egipcie. Jednego dnia występuje Hosni Mubarak i mówi, że nie ustąpi do najbliższych wyborów prezydenckich na jesieni, a następnego dnia jego zastępca Sulejmani oświadcza, że ustąpił. Tutaj jednego dnia występuje Kaddafi i mówi, że będzie bronił do końca, do rozlewu krwi, męczennikiem zostaje, a następnego dnia specjalista od służb specjalnych wieści, że prawdopodobnie popełni samobójstwo, a wojskowi wtedy z Egiptu, a tutaj z Libii zaczynają rozmawiać z Amerykanami. To jest bardzo ciekawe.
No będziemy może obserwować różne ruchy, bo też mają przylecieć do Polski Polacy, też Turcja wycofuje swoich ludzi, Rzym. Ta sytuacja Włoch, można powiedzieć, może nie do pozazdroszczenia, No ale co mają zrobić ci, którzy nie mają miejsca w swojej ojczyźnie? Tu mówię o tych tysiącach imigrantów. Te kraje nad Morzem Śródziemnym, można powiedzieć, najbardziej są narażone. Ale gdzie ta solidarność ma się?
Powiedzmy sobie jeszcze jedno słowo jako katolicy. Jeżeli przyjeżdżają goście, których będziemy nawet karmić, bo jesteśmy bogaci, a oni biedni, to jest jednak inna sytuacja, niż jeżeli przyjeżdżają tłumy ludzi gotowe zaprowadzić u nas swoje islamskie porządki. A Włochy z tej perspektywy to nie jest kraj przypadkowy. To jest kraj, w którego centrum, jako osobne terytorium, osobne państwo, położona jest stolica apostolska. Tu chodzi o Rzym. Jest stolica chrześcijańskiego, katolickiego świata, która dla licznych sił muzułmańskich od dawna jest celem upragnionym. Więc pamiętajmy też, że różne siły, które we współczesnym świecie Zachodu rozgrywają sprawy, zwłaszcza sprawy finansowe, to też nie są siły przyjazne katolicyzmowi i stolicy apostolskiej. Czyli można by było powiedzieć, że stolica apostolska już znalazła się w dwóch ogniach, a pewnie będą próby podpalenia świata katolickiego jeszcze na innych płaszczyznach. No kulturowo we Francji się to dzieje. Dla mnie na przykład zabiegi o to, żeby Turcję włączyć do Unii Europejskiej, nie oznaczają nic innego jak ugruntowanie niemożliwości rechrystianizacji Unii Europejskiej. No bo załóżmy, że dzisiaj nie jest chrześcijańska, ale załóżmy jakąś akcję apostolską, byśmy Europę dla Pana Jezusa stopniowo odzyskali. Ale jeżeli wyjdą siły islamskie, tak jak Turcja, to oczywiście taki proces będzie ex definitio niemożliwy.
To też patrzę na te różnego rodzaju informacje prasowe. No właśnie, Rzym, Nowy Jork, Stambuł, Waszyngton, Londyn, prawda? To więc to są takie, Paryż, to są takie kraje, gdzie ten, można powiedzieć, ruch muzułmański czy wspólnota muzułmańska też jest bardzo, bardzo silnie obecna. Nawet Wielka Brytania to ogromny tygiel różnych kultur.
Ja bym zakończył to rozważanie nie sprawami islamu, tylko naszymi sprawami polskimi. Proszę sobie uświadomić, że w sytuacji, w której świat wkracza w nieprawdopodobny zakręt historii, wydaje się, że państwo polskie nie dysponuje swoją niepodległą, suwerenną polityką, swoją niepodległą, własną polską koncepcją działania w tym złożonym układzie międzynarodowym. Polska jest, działalność oficjalnych instytucji państwowych jest funkcją porozumień niemiecko-rosyjskich na przykład. No, proszę sobie uświadomić rozpaczliwe nasze nieprzygotowanie do zdarzeń, które nadciągają.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Czyli do następnego razu myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, by na te sprawy patrzeć, czy im się przyglądać. Jak też reagować, żebyśmy może też trochę mądrzejsi byli w tym, żeby właściwie to też i sobie zinterpretować. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan Jan Łopuszeński, wykładowca stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, były poseł RP do parlamentu.